Za nami Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest przybliżenie problemów osób, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, a także pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne. Obchody tego dnia są również okazją do zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Dziś między innymi o tym będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Każdego roku obchodom Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami towarzyszy inna tematyka. Tegoroczne hasło to praca i pasja i w związku z tym wzrost zatrudnienia takich osób zapowiada pełnomocnik rządu Paweł Wdówik. Do 2030 roku odsetek pracujących osób z niepełnosprawnościami ma się zwiększyć z obecnych 32 do 40%. To jednak musi wiązać się ze wspieraniem edukacji, mówi Paweł Wdówik.
Widzimy to, że edukacja jest kluczem do zatrudnienia i w Polsce też za mało osób z niepełnosprawnością kontynuuje naukę w szkołach średnich, potem na studiach wyższych. To na szczęście się bardzo dynamicznie zmienia, co daje szansę także na większy wskaźnik zatrudnienia. Pracujemy nad tym, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować na równi z innymi obywatelami w naszym kraju.
Z danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku wynika, że w województwie podlaskim są 83 tysiące osób z niepełnosprawnościami w wieku od 16 do 89 lat. Zdecydowana większość z nich, bo 69 tysięcy, była w ubiegłym roku bierna zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia takich osób wyniósł niecałe 16%, a na 1000 bezrobotnych z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w urzędach pracy przypadały 24 oferty. Między innymi o możliwościach pracy porozmawiamy z prezes Fundacji Tak Pełnosprawni Agatą Robińską, fundacji, która między innymi wydała poradnik Słowa mają moc.
Najważniejszym celem tego poradnika jest uświadomienie wszystkim, jak ważny jest język, który używamy na co dzień, także dla osób z niepełnosprawnościami. Cały czas istnieją słowa, które powinny być już wyeliminowane z naszego słownictwa. Mi bardzo one ciężko nawet przechodzą, typu inwalida, kaleka. Takie słowa, szczególnie przez pokolenie starsze, są używane. A powinniśmy skupić się, mówiąc o osobach z niepełnosprawnością, o ich ogromnym potencjale i nie skupiać się na ograniczeniach, nie definiować też osoby z niepełnosprawnością przez jej chorobę, przez jej ograniczenia. Więc bardzo tutaj mocno rekomendujemy używania takiego słownictwa opartego na szacunku dla drugiego człowieka i nie skupiającego się tak bardzo na ograniczeniach. Dlatego naszą rekomendacją jest używanie słowa osoba z niepełnosprawnością, ponieważ niepełnosprawność jest jedną z cech człowieka. Tak samo ta osoba może być osobą, która lubi góry, wycieczki, lubi morze, czy ma różne inne zainteresowania, pracuje, nie pracuje. Więc naprawdę to jest tylko jedna z cech człowieka. Na tym nam bardzo, bardzo zależało. Więc celem było takie uświadomienie, edukacja, bo to też na tym głównie skupiamy się w naszych działaniach fundacyjnych.
Polacy mają wciąż problem z mówieniem o niepełnosprawności, pani zdaniem?
Tak, tak. Boją się rozmawiać też, obawiają się rozmów z osobami z niepełnosprawnościami. My mocno skupiamy się na pracodawcach. Widzimy, że czasami wybierają brak kontaktu. Mają kandydata, kandydatkę z niepełnosprawnościami, mocno rekomendujemy, a oni z jakichś przyczyn obawiają się, nie wiedzą, jakie są podstawowe zasady savoir-vivre, dlatego tak ważna jest edukacja. Ja, usprawiedliwiając takie osoby, zawsze mówię, my chodziliśmy, przynajmniej w moim pokoleniu, ale widzę też w pokoleniu moich dzieci, do szkół, gdzie nie było osób z niepełnosprawnościami, więc trudno się dziwić, że nie potrafimy z nimi współpracować, nie wiemy, jak się odezwać, dlatego tak ważna jest edukacja, cały czas edukacja.
Czasami mam wrażenie, że ludzie boją się rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością, tak jakby to byli inni ludzie, nie wiem, żeby nie urazić, żeby nie powiedzieć czegoś, czego będziemy później żałować.
Jak najbardziej, ale tutaj takie podstawowe zasady, traktujmy innych tak samo, jak my byśmy chcieli być traktowani, czyli z szacunkiem, a nawet jeżeli zdarzy nam się popełnić jakąś gafę, to jeżeli mamy dobre intencje i przeprosimy, to nie znam osoby akurat w moim otoczeniu, która by się bardzo obraziła.
Poradnik Słowa mają moc jest dostępny.
Jak najbardziej, jest na naszej stronie takpełnosprawni.pl. I bardzo zachęcam, jest to krótka publikacja, tylko 7 stron, ale myślę, że zawiera taką pigułkę wiedzy na temat, jak mówić o osobach z niepełnosprawnością. Chciałam jeszcze dodać, że często ta grupa osób z niepełnosprawnościami to jest bardzo różnorodna i duża grupa. Na świecie jest 1,3 miliarda osób z niepełnosprawnościami. W Polsce osób z orzeczeniem jest około 3 milionów. Jeżeli chodzi o taką niepełnosprawność biologiczną, bez orzeczenia, osoby, które mają jakieś wyzwania, to jest nawet do 7 milionów osób. Więc tak naprawdę jest to ogromna grupa. Niepełnosprawnością jest cukrzyca, dlatego nie mówmy, że ktoś cierpi na cukrzycę, czy cierpi na depresję, bo ta osoba wcale może nie cierpieć, może już długo żyć z tą chorobą i wcale nie sprawia jej to cierpienia. Mówmy po prostu osoba z cukrzycą, osoba z depresją.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. To informacja z Państwa strony internetowej. Z badania Pracodawca na Tak wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywd stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy. To badanie przeprowadziliście Państwo po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się na przełomie lat 2014-2015. Czy coś w porównaniu do tamtego okresu się zmieniło?
Jeżeli chodzi o obawy pracodawców, to niestety są takie same. Jest to brak kontaktu, brak umiejętności, brak wiedzy, też obawy przed mniejszą efektywnością, ale widzimy też ogromny potencjał w grupie osób z niepełnosprawnościami. One, tutaj na podstawie ankiet, 600 ankiet zebraliśmy, pokazały nam, że te osoby naprawdę chcą pracować, naprawdę rozwijają swoje kompetencje i czekają na tych pracodawców, którzy będą gotowi ich zatrudnić. Dlatego tak ważna jest edukacja. Jeżeli chodzi o samych pracodawców, to często pracodawcy podkreślali w ankietach, że osoby z niepełnosprawnością są tak samo wydajnymi pracownikami jak osoby bez niepełnosprawności, a 5% powiedziało, że są nawet lepszymi pracownikami. Więc to daje nadzieję. Ja jestem optymistką. Ja uważam, że jest lepiej. Widzę też to po zainteresowaniu różnymi akcjami edukacyjnymi, czy szkoleniami, które my organizujemy, czy spotkaniami takimi otwartymi dla pracodawców, że oni chcą się doszkalać, chcą zdobywać tę wiedzę, chcą szkolić swoje zespoły. To napawa optymizmem, na pewno.
Z badań wynika też, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy u pracodawców i pracowników. Ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% pracowników widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania. To obrazuje ogromną potrzebę dialogu między tymi grupami.
To jest moim zdaniem bardzo duże wyzwanie, że nie budujemy takich przestrzeni dialogu. Osoby z niepełnosprawnością mają swoje grupy na Facebooku, komunikują się w swojej grupie. Pracodawcy też spotykają się, jeżeli nawet szukają jakiegoś wsparcia, to sami. Brakuje tego kontaktu, łamania tych stereotypów i takich spotkań. Planujemy takie spotkania z pracodawcami i też z osobami z niepełnosprawnościami, żeby przybliżyć pracodawcom, dać możliwość kontaktu z kandydatami z niepełnosprawnościami, ale też, żeby taki pracownik, kandydat, kandydatka mogła zobaczyć, na czym polega praca w danej organizacji. Nie chciałabym mówić, że to jest tylko wina pracodawców czy osób z niepełnosprawnością. Mamy dużo jeszcze do zrobienia, obie grupy.
W tym może pomóc 10 zasad skutecznego zatrudniania. Tak. Omówmy je po kolei. Poszanowanie i promowanie praw, zmień myślenie i przekonania.
Tutaj bardzo ważne jest podejście do edukacji. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce zająć się tematem w organizacji, powiedzmy w dużej firmie, to na pewno bardzo ważnym grupą, do której powinien dotrzeć z tą informacją i zacząć od korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, jest zarząd, decydenci, gdyż jak ich przekonamy, a naprawdę argumentów za jest bardzo dużo, powiedziałabym, że to jest taki must have, to musi się wydarzyć, ponieważ nawet patrząc na statystyki, na zmiany demograficzne, osób z niepełnosprawnością jest coraz więcej. Są największą i najszybciej rosnącą mniejszością na świecie. Nawet w Polsce według Baela co piąta osoba ma jakiegoś rodzaju niepełnosprawność po 50 roku życia. Po 40 to jest co 11 dopiero, a już po 50 co piąta. Czyli widzimy, że ci pracownicy są w naszych zespołach, więc dlatego warto zarządzić tematem. Bardzo ważna jest edukacja, czyli wszelkiego rodzaju szkolenia i to naprawdę można zacząć od takich podstawowych, od savoir-vivre właśnie. Jak się zachować wobec osób z niepełnosprawnościami zarówno w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Ja zawsze na tych szkoleniach zachęcam ludzi, zachęcam osoby uczestniczące, żeby się zastanowiły, jak już opowiemy trochę o grupie, jaka ona jest różnorodna, bo często jak zamykamy oczy i wyobrażamy sobie osoby z niepełnosprawnością, widzimy osobę korzystającą z wózka, czy osobę niewidomą.
Czyli widoczną taką, niepełnosprawność.
Tak,
niepełnosprawność.
Tak. A ta grupa jest naprawdę tak różnorodna. To jest osoba, która może mieć cukrzycę, może mieć astmę, może mieć chorobę układu krążenia, może być neuroróżnorodna. Czyli jak sobie to uświadomimy, to nagle okazuje się, że wśród naszych znajomych, wśród naszej rodziny, członków rodziny, te osoby są. To jest takie uświadamiające. Na pewno ogromna rola też menadżera. Ja mam takie podejście, że bez edukacji naprawdę nic się nie wydarzy, bo taki menadżer, menadżerka będą się obawiać, nie będą wiedzieć, jak rozmawiać, co pani redaktor już wspomniała, z osobami z niepełnosprawnościami, nie będą wiedzieć, jak wdrożyć taką osobę, jak przedstawić nam w zespole, jak mają ją traktować, czy mogą ją traktować tak samo, czy muszą jakoś specjalnie. Więc te wszystkie elementy są ogromne. Czy mogą na przykład taką osobę zwolnić, jeżeli się nie sprawdzi w danej roli? Jak zapewnić jej racjonalne usprawnienia? I czy te racjonalne usprawnienia, które ułatwiają im pracę, kosztują jakoś bardzo dużo? Na ogół to są bardzo, bardzo proste rzeczy, wymagają tylko elastyczności. I na pewno ta edukacja na co dzień, czyli ta pierwsza zasada jest bardzo mocno skoncentrowana na tej edukacji, od której moim zdaniem powinno się zacząć, przygotowując się do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Kolejna zasada, brak dyskryminacji, przestrzegaj prawa.
To jest fakt, że nie możemy nikogo dyskryminować ze względu na cechy prawnie chronione. Jedną z tych cech jest niepełnosprawność. I tak naprawdę ta dyskryminacja może się zacząć już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, jeżeli mówimy o pracodawcy. Ważne jest, żeby zadawać pytania niedyskryminujące, żeby mieć dokumenty, wszystkie polityki związane z brakiem dyskryminacji i wiedzieć, czym jest dyskryminacja i żeby jej unikać. Czyli bardzo taka zasada, która mówi o tej formalnej sprawie, czyli żeby posiadać kodeks antydyskryminacyjny, żeby ludzi też szkolić i uświadamiać, bo nawet brak wiedzy nie usprawiedliwia, jeżeli by cię coś stało, jeżeli byłaby jakaś zarzut dyskryminacji, to nie jesteśmy chronieni, jeżeli nie posiadamy tej wiedzy, więc warto inwestować w wiedzę pracowników na temat dyskryminacji i mobbingu.
Tutaj wiąże się z tym kolejna zasada, równe traktowanie i równe szanse, ale też dostępność, czyli likwidowanie barier.
No właśnie, te bariery. Często pracodawcy mówią nam, nie mogę zatrudnić, ponieważ nie mam dostępnej przestrzeni. Nie mam podjazdu, nie mam windy. My zawsze mówimy, okej, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę dostępność architektoniczna służy nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też osobom o innych potrzebach. Mamą, czy tą osobą pełniącą rolę opiekuńczą, na przykład z wózkiem, czy osobom starszym, czy kurierom. Ale nawet jeżeli na ten moment nie mamy tych możliwości zapewnienia tej dostępności architektonicznej, no po prostu nie jesteśmy w stanie zbudować podjazdu, gdyż wiąże się to z wielkim na przykład wysiłkiem finansowym, to warto zacząć od zatrudniania grupy, które nie potrzebują dostępności architektonicznej, a w dalszej perspektywie dbać o tą dostępność architektoniczną. Od czego warto zacząć? Na przykład od takiego audytu stanowiskowego, który uświadomi nam, ile mamy do zrobienia i krok po kroku wprowadzać te zmiany. Ważne jest to, żeby pamiętać też o dostępności cyfrowej. Jeżeli mamy możliwość zmiany strony internetowej, to zapewnijmy dostępność tej strony dla osób z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu. Nawet nie skupiajmy się tylko na tej grupie osób z niepełnosprawnościami, na osobach niewidomych czy niesłyszących, osobach głuchych, ale też na osobach starszych. Tak naprawdę, mając dostępną stronę, docieramy też do potencjalnych klientów, którzy mogą mieć wyzwania ze wzrokiem, co oczywiście w dobie starzejącego się społeczeństwa czy z słuchem jest powszechne. Następnie ta dostępność komunikacyjno-informacyjna, żeby dać możliwość na przykład w ogłoszeniu rekrutacyjną innym możliwość kontaktu z osobą przez SMS. Osoby głuche, bo nie mówimy głuchonieme, bo osoby głuche mają swój język migowy, więc to jest dla nich takie określenie głuchonieme obraźliwe, więc mówimy osoby głuche. Na ogół piszą po polsku, chociaż jest to dla nich język drugi, poza migowym to też zależy, więc dajmy możliwość kontaktu innego niż tylko przez telefon, żeby miały alternatywę, jeżeli chodzi o kontakt. Też polityka racjonalnych usprawnień, to jest bardzo ważny dokument w firmie, który daje taki komfort i taką możliwość, jeżeli pracownik zgłasza nam jakieś racjonalne usprawnienie, czyli potrzebuje jakichś dostosowań, żeby wykonywać swoją pracę. Ja niestety cały czas jeszcze w Polsce obserwuję takie podejście, że chcemy zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, ale najlepiej, żeby one były pełnosprawne, żeby niczego nie potrzebowały, a naprawdę czasami prostym usprawnieniem, większą elastycznością pracy i ona nie wynika z roszczeniowości. Podam Państwu przykład. Osoba korzystająca z wózka, ona naprawdę, jeżeli chodzi o zimę, ma duże wyzwania, jeżeli spadnie śnieg, z dojazdem do pracy. Jeżeli zapewnimy jej większą elastyczność i jest to możliwe na naszym stanowisku pracy, mamy szansę, że ta osoba, specjalista, specjalistka będzie u nas pracować na takich samych zasadach i tak samo wydajnie. Więc często ta polityka racjonalnych usprawnień i racjonalne usprawnienia nie wiążą się z żadnym wielkim kosztem.
Kolejne zasady skutecznego zatrudniania, utrzymanie pracownika, dbaj o swój zespół, poufność, chroń dane, różne niepełnosprawności, zyskaj perspektywę, współpraca, działaj w grupach. I to jest chyba taki ważny punkt, żeby nie wykluczać osób z niepełnosprawnością, nie wiem, ze spotkań integracyjnych, ze szkoleń, z tego,
zdecydowanie.
Gdy wydaje się, że ta osoba może sobie tam nie poradzić.
Nasza fundacja wywodzi się z biznesu. Jesteśmy cały czas związani z agencją zatrudnienia Job Impuls, która zatrudnia osoby. Mamy zespół 150 osób i bardzo na to zwracamy uwagę. Przede wszystkim na wyjazdach integracyjnych. Mamy osoby starsze z niepełnosprawnością ruchową, które mają wyzwanie w poruszaniu się. Dlatego planując nawet taki wyjazd integracyjny czy jakiekolwiek szkolenie, staramy się dotrzeć i znaleźć tak dużo atrakcji, tak różnorodnych atrakcji, żeby każdy mógł z nich skorzystać. To nie jest paintball i nastawiona jedna atrakcja na rywalizację, ale taka kafeteria. Ktoś, kto lubi rywalizować, ktoś, kto lubi być aktywnym, może wybrać sobie coś innego, a ktoś, kto nie może albo nie chce, w inny sposób może spędzić ten czas i będzie to atrakcyjne. I tak naprawdę to jest z korzyścią dla całego zespołu, bo jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, więc nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami.
Ewaluacja, sprawdzaj wyniki i wiedza, dziel się dobrymi praktykami. To są już te ostatnie zasady skutecznego zatrudniania. A jeśli chodzi o tę wiedzę, dziel się dobrymi praktykami, to mam wrażenie, że chodzi też o promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i walkę ze stereotypami.
Jak najbardziej. Chodzi o to, żeby każda osoba, która może podzielić się wiedzą albo ma jakieś dobre praktyki, żeby mówiła o tym, kontaktowała się też z nami. My chętnie zrobimy jakieś spotkanie też dla pracodawców, bo moim zdaniem jest za mało tych praktyk. Często oglądając raporty społeczne różnych firm, mam wrażenie, że jest dużo różnorodności, ale nie pod kątem sprawności. Całe szczęście to się zmienia. Miałam okazję być partnerem w badaniu Diversity in Czech. To jest badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, druga już edycja. I tam mówimy szeroko o różnorodności, ale też jednym z elementów jest niepełnosprawność. I są firmy, które mocno kładą akcent na te działania, bo nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. Więc zachęcam do promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i też włączania, bo to daje dobry przykład i pokazuje innym pracodawcom, że można, że jest to możliwe i że można tworzyć wydajne zespoły, bardzo różnorodne i wiąże się to z korzyściami. Zapraszam do kontaktu. W takich codziennych wyzwaniach też, bo czasami mamy jakąś wątpliwość. Korzystajmy z wiedzy innych, dzielmy się tą wiedzą, więc dlatego jestem zawsze otwarta na takie kontakty i chętnie pomogę, wesprę Państwa.
A więc poszukujemy fundacji Tak Pełnosprawni.
Dziękuję serdecznie.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A teraz przeniesiemy się do Stadniny Koniw w gminie Wasilków. Tam dzieci z zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Białymstoku korzystają z terapii, mówi nauczycielka Alicja Olech.
To są zajęcia z hipoterapii, czyli terapia kontaktowa z udziałem konia i zajęcia pozalekcyjne, alpakoterapia, czyli podobnie jak z końmi, tak samo z alpakami, zajęcia z terapii kontaktowej. Dla naszych dzieci jest to naprawdę świetna terapia, wspomagająca rozwój psychiczny, społeczny, także jest to dla nich naprawdę świetna szansa też do komunikacji.
To już są kolejne zajęcia, a jak wyglądają te pierwsze, gdy jest obawa, czy to też jest takie przełamywanie barier?
Na pewno to jeszcze w zależności od dziecka. Niektóre dzieci od razu nawiązują kontakt ze zwierzęciem i nie mają żadnych lęków, żadnych obaw, natomiast część dzieci jest taka, że rzeczywiście potrzebuje trochę czasu na to, żeby przyzwyczaić się do obecności zwierzęcia, szczególnie tego dużego, takie jak koń. Na niuni będziesz jeździć, tak?
Niunia,
powiedz jeżdżę.
Po Marcinę.
Z panem Marcinem, tak.
Tak.
Nakładamy oczywiście.
Nakładamy kask, bo inaczej się nie da. Inaczej nie wsiadamy na konika. Jak Zuzanna zaczynała, to pamiętam, się tak bała. Nie chciała przez 10 zajęć usiąść, dopiero na ostatnich zajęciach się odważyła i to też siedziała razem ze mną. A teraz jeździ.
Lubisz, Zuziu, teraz jeździć?
Tak, po Marcinę.
Z panem Marcinem, tak?
Aha. Ja też lubię z panem Marcinem jeździć z nim. On mnie otóż trzyma za kolana.
Ale nie boisz się?
Nie.
Jesteście bardzo odważni, prawda?
Mać, chodź!
Powolutku. Jedna noga. Druga noga. Proszę. I rękę. Proszę rękę. Szwaniacie.
Fajnie.
Fajnie.
Jedziemy? Powiedz. Albo wio.
Na jakie zmysły działa ta terapia?
Z tego korzystają naprawdę w bardzo dużym stopniu dzieci niepełnosprawne i intelektualnie, i ruchowo. Natomiast jeżeli chodzi o zmysły, no to głównie zmysł dotyku, ale i węchu, równowagi, wszystkie te podstawowe zmysły są tutaj w rozwoju.
Bez barier.
I na koniec zaproszenie o wydarzeniu, które odbędzie się w Białymstoku, mówi Monika Korzuchowska-Dojlido z Fundacji Iskra.
10 grudnia chcemy Państwa zaprosić na taką debatę, żeby porozmawiać trochę o sytuacji osób i rodzin ze spektrum. Tym razem będziemy rozmawiać trochę przekrojowo, trochę o przeszłości, trochę o tym, co czujemy teraz, a trochę o tym, jakie mamy plany na przyszłość. Już spotkaliśmy się z młodzieżą, którą uczymy być samorzecznikiem swoich trudności i informacji o sobie, żeby nam trochę o swoich przeżyciach opowiedziała. I to, co my już widzieliśmy w nagraniu, jest dla nas bardzo zaskakujące i jednocześnie wzruszające, bo chcemy poznać świat osób ze spektrum od podszewki. Mamy taką możliwość, że ta młodzież opowiada nam o sobie tak bez ogródek, tak po prostu, co oni czuli, co pamiętali, co było dla nich straszne, a czego się tak naprawdę boją, a co ich czeka w przyszłości. Później porozmawiamy z naszymi panelistami, czyli z rodzicami, ze specjalistami, którzy pracują z osobami ze spektrum, jak to jest. Jak rodzice pamiętają dokładnie ten sam czas, bo będziemy rozmawiać z nastolatkami i z osobami, które już studiują i co można zrobić, żeby było nam łatwiej. Spróbujmy się poznać. Bardzo często jesteśmy obok siebie, wydaje nam się, że jesteśmy już blisko. Sama światem spektrum zajmuję się wiele lat i wydaje mi się, że już jestem w jego środku. Ale jak spotykam nową osobę ze spektrum, to mam wrażenie, że wow, ja mam jeszcze tak dużo do nauczenia się, do dowiedzenia.
I nie jest to spotkanie skierowane tylko dla osób, które na co dzień mierzą się z autyzmem, ze spektrum autyzmu, tylko dla wszystkich, bo jestem przekonana, że każdy z nas, gdy posłucha, to zorientuje się, że ma w swoim otoczeniu osoby z takimi problemami.
Nam głównie zależy na tych, którzy o autyzmie nic nie wiedzą, którzy chcieliby przyjść tak posłuchać, tak zobaczyć, tak praktycznie. Nie zawsze chcemy spotykać konkretnie te osoby, ale tutaj będzie taka szansa, żeby móc podejść do kogoś takiego. Będzie szansa na to, żeby zadać pytanie, może kogoś coś interesuje. Myślę, że my często patrzymy na drugiego człowieka i trochę się go boimy. Niby coś tam wiemy, ale żeby zrobić coś z nim, porozmawiać, to nie wiemy. Więc my w szczególności chcemy zaprosić te osoby, które nic o autyzmie nie wiedzą, które czasami nie wiedzą, jak się zachować, które czasami chciałyby na przykład mieć więcej informacji. Więc tak, każdego serdecznie zapraszam.
Czy trzeba wcześniej się rejestrować?
Nie, to jest wstęp wolny. Spotykamy się na Uniwersyteckim Centrum Kultury o godzinie 9.45 10 grudnia.
W kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.
Tak. Mamy nadzieję, że cała sala nam się wypełni, bo to będzie mocne spotkanie.
Wstęp jest wolny, organizatorzy zachęcają do udziału w tym spotkaniu. To w najbliższą sobotę, a dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.